Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Dziękuję wam za waszą obecność w tym trzecim dniu naszych rekolekcji przygotowujących nas do wielkiej radości 125. rocznicy istnienia tej parafii. I tak przez kolejne dni rozważaliśmy różne aspekty funkcjonowania tej świątyni i tego wszystkiego, co dzieje się, można powiedzieć, też w każdym kościele. Pierwszego dnia mówiliśmy sobie o głoszeniu Słowa Bożego i umiejętności wsłuchiwania się w Słowo Boże, odróżniania go od słowa ludzkiego, które zwodzi, wiedzie ku błędom. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, czym jest sakrament miłosierdzia Bożego, czym jest spowiedź święta, jak bardzo ważne jest rozróżnianie w naszym życiu to, co jest dobre, od tego, co jest złe. I w końcu dzisiaj kolejny aspekt, za który pragniemy Bogu dziękować. Chcemy Bogu dziękować za tę świątynię jako miejsce spotkania z Bogiem, jako miejsce, w którym tak wielu ludzi rozmawia z Nim, modli się i w ten sposób buduje swoją wiarę. To, co nas odróżnia od zwierząt, to jest właśnie to, że wierzymy w istnienie wyższej istoty, istnienie Boga. Temu Bogu przypisujemy bardzo konkretne cechy. Do tego Boga jesteśmy w stanie się odnosić, z Nim jesteśmy w stanie rozmawiać, nawiązywać relacje. I temu Bogu jesteśmy w stanie zawierzyć wszystko, co jest najcenniejsze, nasze życie. I ta przestrzeń, przestrzeń świątyni jest przestrzenią uprzywilejowaną, miejscem szczególnym, przeznaczonym właśnie po to, żebyśmy mogli spotykać się z Bogiem. Wierzymy, że tutaj mieszka Bóg. Tutaj jest obecny Bóg w Najświętszym Sakramencie. I dlatego mówimy, to jest dom Boży. Mamy się z czego cieszyć, że tak blisko nas mieszka Bóg. Że drzwi tej świątyni są otwarte. Że w każdej chwili możemy wejść tutaj, spotkać się z Bogiem i rozmawiać z Nim. Wielu nie ma tej okazji. Wielu brakuje tej radości. I tak w ostatnim czasie w liturgii słowa, wsłuchując się zwłaszcza w pierwsze czytania, mogliśmy dowiadywać się o wielkim smutku Izraela po utracie świątyni, po wygnaniu do Babilonii, ale zarazem wsłuchiwaliśmy się w ich wielką radość, gdy Bóg dekretem króla Babilonu po wielu latach niewoli zezwolił im odbudować w Jerozolimie świątynię. My tę radość cały czas mamy, nikt jej nie odbiera. Ten Kościół cały czas jest otwarty, dlatego rzeczywiście jest powód, by mu dziękować za to miejsce, za to świątynię, gdzie tak wiele dobra się dla nas dokonuje. Możliwość spotykania się z Bogiem, rozmowy, uwielbiania Go i doświadczania Jego miłości. I bez wątpienia w tej świątyni to wszystko to się dokonuje. Bóg tutaj na niejednego wylewał swoje łaski. Niejedna modlitwa była tutaj wysłuchana. I tak jak mówiliśmy sobie przez poprzednie dni, że tylko Pan Bóg wie, iluż tu ludzi skorzystało z sakramentu pokut, ileż tu zostało wypowiedzianych kazań, homilii, jak często było głoszone Słowo Boże. I tak samo sam jeden Bóg wie, jak wiele modlitw tutaj zostało przez Boga wysłuchanych. Ileż tu ludzi doznali łask, dzieląc się z Bogiem tym, co było ich smutkami, ale i tym, co było ich radością. Ale pomimo tego, że to jest tak szczególne miejsce, miejsce, które zmienia wszystko w życiu człowieka, to jednak zauważamy, że coraz mniej ludzi to docenia. Coraz mniej ludzi znajduje czas, aby wejść do świątyni, pomodlić się. Z czego to wynika? Odpowiedzi byłyby różne i byłoby ich wiele. Kiedy rozmawiam z niektórymi, to mówią, że mają przeświadczenie, jakby Pan Bóg był głuchy. Że mówią do Niego, modlą się, ale jednak Bóg ich nie wysłuchuje i dlatego są rozczarowani Bogiem. Inni z kolei mówią, że nie modlą się, ponieważ po prostu nie wierzą. Nie wierzą w to, że ta modlitwa gdzieś trafia. Mówią, że modlitwa jest bez sensu. Odnieśmy się najpierw do tych pierwszych ludzi, którzy twierdzą, że Bóg jest głuchy na ich modlitwę. Popatrzmy, nie jest to sytuacja, która zdarza się tylko i wyłącznie nam. Bo o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Habakuka? Rozpoczyna się skargą Izraela, który mówi do Boga, dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło, spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory i wybuchają waśnie. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest jakaś taka bluźniercza forma modlitwy, że przecież tak nie można do Boga, ze skargami zarzucając Mu, że nie słyszy, że jest głuchy, że nie widzi, że jest bezczynny. Ale z pewnością w słowach, które przed momentem usłyszeliśmy, kryje się być może skarga niejednego z nas, bo modliliśmy się w jakiejś ważnej dla nas sprawie, intencji, i nagle okazało się, że nic się nie zmieniło, pozornie nic się nie zmieniło. Nam się tak wydawało. Ale tak stwierdzamy. Co do nas mówi w tych sytuacjach Pan Bóg? Czy daje nam jakieś lekarstwo na chwilę zwątpienia? Przede wszystkim zachęca nas do tego, byśmy bez względu na to, czy potrafimy właściwie odczytać, czy Bóg nas wysłuchał, czy nie, nie ustawali na modlitwie. Byśmy się cały czas modlili, byśmy nie ustawali nawet wtedy, gdyby nam się wydawało, że ta modlitwa nie ma sensu, że Bóg nas nie słyszy. Wielu zapomina, że w momencie, kiedy przestajemy się modlić, to znaczy, że nie prosimy. A jeżeli nie prosimy, to nic nie może się wydarzyć. Modlitwa, słowa, które wypowiadamy, mają moc sprawczą, a więc kiedy się nie modlimy, to nic się nie może wydarzyć. Nasze pragnienia nie mogą zostać spełnione. I to jest najgorsza rzecz, jaką możemy sobie zrobić. Dać się zwieść przez złego ducha, że nie trzeba się modlić, że to nie ma sensu. Trzeba się modlić. W momencie, kiedy powierzasz Bogu swoje nadzieje, swoje zamierzenia, to wtedy sprawiasz, że one się mogą spełnić. Niekoniecznie tak, jak Ty to oczekujesz. Ale spełni się to w najlepszy możliwy dla Ciebie sposób. Bo tak właśnie dzieje, bo tak właśnie funkcjonuje Bóg. Których modlitw Bóg wysłuchuje szczególnie chętnie? Czy są jakieś, w cudzysłowie, ulubione modlitwy Boga? O co się modlić, żeby mieć pewność, że Pan Bóg z pewnością tego wysłucha? Możemy modlić się o wszystko, byleby zawsze powtarzać, bądź wola Twoja, i po drugie, by nasza modlitwa wynikała z naszej pokory i z miłości. Popatrzmy, że nam dzisiaj brakuje tej pokory w proszeniu Boga. pokora to znaczy dać czas, dać Bogu możliwość działania tak, jak On chce. Już formą pokory jest to, że przychodzimy tutaj do świątyni się modlić, bo przychodzimy do samego Boga. Że nie modlimy się tam gdzieś przy zlewie, na ulicy i tak dalej, choć można oczywiście, ale wszystko w naszym życiu musi mieć swój porządek. I kiedy modlimy się o coś rzeczywiście dla nas ważnego, dobrze, żebyśmy przyszli do świątyni, do samego Boga, do Jego domu. Czyż to samo nie funkcjonuje w relacjach między ludźmi? Czyż ważne sprawy z nimi załatwiamy osobiście czy na odległość, przez telefon, SMS-ami? Z ważną sprawą idziemy spotkać się twarzą w twarz z tym człowiekiem, od którego czegoś potrzebujemy. I to jest akt jakiegoś bardzo konkretnego upokorzenia się przed Nim. Kiedy przychodzimy właśnie tutaj, stajemy przed Bogiem w pokorze. Pewnym aktem pokory jest też, jak się modlimy. Boże, proszę Cię, Boże, błagam Cię, Boże, zmiłuj się nade mną. Czy nie częściej jednak dzisiaj współczesny człowiek mówi: Boże, daj, Boże, należy mi się, Boże, na co czekasz? Gdzie tu jest pokora? Czy tu raczej nie kryje się nasza ludzka pycha? Bóg to nie kumpel. Do Boga trzeba zwracać się we właściwy sposób, właśnie w pokorze. I nasza modlitwa musi wypływać z miłości. Z miłości do Boga, z miłości do człowieka, za którego się modlimy. To są właśnie te modlitwy, których Bóg najchętniej wysłuchuje, jeśli one wynikają z naszej miłości. Jakże często można przekonać się, że jeżeli modlimy się za kogoś, kogo kochamy, w jakiejś sprawie, która poruszyła nasze serce, to rzeczywiście ta modlitwa działa. Ale jeżeli modlimy się obojętnie, nie wkładając w to naszego serca, nic się nie może wydarzyć, bo brakuje najistotniejszego. Człowiek, który modli się w miłości i w pokorze, to ma w sercu pokój i ufa Bogu, że ta modlitwa nie była zmarnowana, że to nie był zmarnowany czas, że Bóg we właściwym czasie wysłucha tej modlitwy. A jeśli człowiek nie ma w sercu tego pokoju, wręcz przeciwnie, właśnie taki niepokój albo pustka, oznacza to, że jest jakiś problem z tą modlitwą, że jest jakiś problem z nami. Dobrze jest się modlić, dobrze jest przychodzić tutaj do tej świątyni. Przychodziło tutaj wielu, w różnych sytuacjach, jakie ich w życiu spotykały. I to nie jest przypadek, że ludzie modlą się, gdy doświadczają szczególnie zawieruch życia, gdy są przygnieceni trudami, krzyżem, ciężarem własnych słabości. Jeśli w takich chwilach człowiek zwróci się do Boga, czy to w modlitwie, czy korzystając z sakramentów, również natychmiast spotka się z Bożą odpowiedzią. I tą odpowiedzią będzie pokój serca i doświadczenie Bożej miłości. Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych to doświadczyło nie jeden raz, że przychodząc z jakimś potężnym problemem, jak to się mówi, z burzą serca, i klękając przed Bogiem, trwając szczególnie na adoracji, nagle przychodził pokój, jakby coś zostało nam wlane. Jakby ten zły, który nas trzymał, szarpał, musiał odejść. I nastała cisza. Tak jak na morzu nastaje cisza po wielkiej burzy. Tak właśnie Bóg przyszedł. Tak uspokoił nasze serce. I to jest właśnie ten znak Bożej miłości. I kiedy człowiek trwa w tej Bożej miłości, ufając Bogu, to wtedy też jest skutecznie oddzielony od złego ducha. To znaczy, zły duch nie ma do takiego człowieka dostępu. Dlaczego? Bo człowiek kocha Boga i mu ufa. Szatan atakuje tych, którzy nie ufają Bogu i którzy też mają do Niego jakieś pretensje. Do ludzi, którzy pielęgnują w sobie miłość Bożą, zły duch nie ma dostępu. Ci ludzie, którzy są atakowani przez złego, mają w sercu nieustanne ciemności, niepokój, często pielęgnują w sobie żal do Pana Boga, czują się pozostawieni sobie. I dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie jak najczęściej przychodzić, doświadczać Bożej miłości. Nie zamykać się w domu właśnie wtedy, kiedy powinieneś tutaj przyjść do Boga, kiedy On tutaj na ciebie czekał, żeby ciebie podnieść z tego upadku czy cierpienia. Ważna jest modlitwa i ważna jest jakość naszej modlitwy, ale też bardzo ważne jest to, jaka jest nasza wiara. I apostołowie mieli z tym problem, bo zauważali, że nie potrafią uwierzyć w to wszystko, co mówi Jezus. To tak, jakby było poza ich poznaniem. I Jezus mówi do nich: dobrze, że prosicie o wiarę, bo przyszli do Niego mówiąc: przymnóż nam wiarę. I mówi do nich dalej: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Wielkie rzeczy zatem dzieją się w życiu człowieka, który wierzy, który modli się z wiarą. I dlatego też ta świątynia, każdy kościół jest szczególnym miejscem, w którym Bóg pragnie przymnażać naszą wiarę. Kiedy człowiek modli się i ufa Panu Bogu, to jest znak, że w Niego wierzy. Kiedy nie modli się albo brakuje mu zaufania, to jest znak, że przechodzi kryzys wiary albo przestaje wierzyć. Kiedy człowiek prawdziwie wierzy, jest w stanie wszystko oddać Panu Bogu, każdą sprawę i nie lęka się, wierzy, że Bóg zadziała. I warto pielęgnować w sobie ufność w to, że to, w co wierzę, jest prawdziwe. Jakże wielu dzisiaj mówi: no niby wierzę w tego Boga, ale są pewne znaki zapytania. A my mamy w sobie pielęgnować ufność, że jednak w to wierzę na 100%, co głosi Kościół. I to jest najważniejszy aspekt naszej miłości do Boga. Wiara w to, że to, czego uczy Kościół, czego nie mogę pojąć doświadczalnie rozumem, jest prawdą. W ten sposób najpiękniej okazujemy Bogu naszą miłość. Dlaczego jednak pomimo wszystko tak trudno przychodzi nam wierzyć? Oczywiście na przeszkodzie stoi nasz bardzo ograniczony rozum. I musimy przyjąć do wiadomości, że rozum nigdy nie pojmie największych tajemnic wiary. Choćby ktoś próbował to wszystko tłumaczyć, posługiwać się nawet najbardziej trafnymi przykładami, to jednak pewne sprawy będą i są dla nas zakryte. Nie pojmiemy szczególnie tych największych tajemnic, jak chociażby tej, jak to możliwe, że Bóg zawsze istniał i że zawsze istnieć będzie. To jest przykład tajemnicy, w której gubi się ludzki rozum i nie pojmie jej ani w tym życiu, ani w przyszłym. Musimy uznać, że rozumem mamy bardzo ograniczony dostęp do Boga i Bóg o tym wie. Nie oczekuje od nas tego, żebyśmy Go doskonale pojmowali rozumem, ale daje nam dostęp w inny sposób. Jeśli rozumem jest to niemożliwe albo jest możliwe w bardzo ograniczony sposób, to daje nam miłość. Daje nam dostęp do siebie przez miłość. Tam, gdzie logika rozumu zawodzi, tam wspiera nas logika serca. I wielu mówi: nie mogę pojąć Boga rozumem. Na drodze rozumu nie jestem w stanie Go ogarnąć, przyjąć, że Bóg istnieje. Ale ci sami ludzie mówią: mimo wszystko nieustannie odczuwam Jego miłość, to, że się o mnie troszczy. I to jest dla mnie niezbity dowód na to, co głosi Kościół. I właśnie dlatego w świątyniach przede wszystkim Bóg nam się daje doświadczyć przez miłość, dając nam swoje przebaczenie, podnosząc z upadków, podtrzymując na duchu, karmiąc nas sobą. To wszystko dzieje się właśnie wtedy, kiedy przystępujemy do sakramentów i kiedy się modlimy. I dlatego tak ważna jest nasza obecność w świątyni Im częstsza, tym większy przystęp do siebie dajemy Bożej miłości. I zły duch, wiedząc o tym, będzie robił wszystko, żebyś przychodził tu jak najrzadziej, żeby przypadkiem nie stworzyć okazji Bogu do tego, żeby mógł ogarnąć ciebie swoją miłością, żebyś mógł doświadczyć tego, co umocni ciebie w wierze. Jemu zależy na tym, żebyś się chwiał, żebyś był niedowiarkiem. Popatrzmy, które dziecko bardziej wierzy w miłość swoich rodziców. Czy te, które codziennie biegnie do nich, przytula się do nich i słyszy zapewnienie, że jest kochane? Czy te, które trzyma się od nich z daleka i tylko w rozumie powtarza sobie: wiem, że jestem kochany? Czy bezpośrednie doświadczenie miłości jest mocniejsze, bardziej prawdziwe? Czy tylko wiedza o miłości? Czego wolisz jako osoba żyjąca w małżeństwie? Wiedzieć, że współmałżonek ciebie kocha, czy doświadczać tej miłości? Myślę, że odpowiedź jest prosta. I jest różnica między wiedzą o tym, że jestem kochany przez Boga, a doświadczaniem bezpośrednio Bożej miłości. Sama wiedza nie wystarczy. I kiedy człowiek zaniedbuje okazję do tego, by doświadczyć bezpośrednio Bożej miłości, jego miłość do Boga zaczyna stygnąć, aż w końcu obumiera. Przychodzimy do świątyni nie po to, aby wychodzić smutnymi, wiedząc, że za murami Kościoła jest świat, w którym czekają nas trudy i cierpienia. Przychodzimy do świątyni po to, by przypomnieć sobie, że Bóg w nieskończonej miłości do nas przeznaczył nam niebo, że nasze imiona są zapisane w niebie i że jesteśmy tam oczekiwani. Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce w niebie. I bez wątpienia jest to wspaniałe miejsce. Jak je doświadczymy, doświadczymy tej tajemnicy kiedyś po śmierci. Będziemy przez całą wieczność Boga uwielbiać za te cuda, które nam tam przygotował. I to jest wspaniała, cudowna perspektywa. Warto ją w sobie pielęgnować. I ta perspektywa pozwala nam przetrwać najtrudniejsze chwile życia. A więc przychodząc do świątyni, uczymy się nie koncentrować na tym, co tutaj na ziemi, choćby było najtrudniejsze, ale mamy nieustannie nasze oczy kierować ku górze, do nieba, bo tam jest wieczność, która nas czeka, dla której zostaliśmy stworzeni. Zwróćmy też uwagę na jedną bardzo istotną sprawę, mianowicie, że każda świątynia, Kościół są otwarte dla wszystkich, że to nie jest jakiś elitarny klub dla wybranych. Popatrzmy, także tutaj są otwarte w ciągu dnia drzwi, przy których nie ma osób, które by kontrolowały, kto wchodzi. Każdy może wejść. To jest bardzo wyraźny znak, który warto odczytać, że to jest miejsce dla każdego, ponieważ Boża miłość jest dla każdego, dla wszystkich. Jezus kocha wszystkich, chce wszystkim służyć i chce wszystkim pomagać. I właśnie w taki sposób pokazuje nam swoją miłość, ale też prosi, abyśmy w taki sam sposób okazywali, że jesteśmy sługami Jezusa i w ten sposób pomagali innym doświadczyć Bożej miłości przez służenie im. Cóż byłoby warte nasze codzienne przychodzenie do świątyni, gdybyśmy wychodzili z niej bez mocnego postanowienia stawania się coraz bardziej podobnymi do tego, kogo kochamy, czyli do Jezusa Chrystusa. Jezus mówi do nas bardzo wyraźnie: bądź taki jak ja. Niech inni widzą w tobie mnie, Jezusa. Najbardziej będziesz przypominał mnie, gdy będziesz tak jak ja służył, kochał, pomagał, współczuł, ofiarowywał siebie, swój czas. Gdy będziemy codziennie przełamywać nasze lenistwo, egoizm, pragnienie komfortu, poukładanego życia, ale będziemy starali się służyć tym, których Bóg postawi na drodze naszego życia. A więc przychodzimy do świątyni nie tylko po to, żeby zasypywać Boga naszymi modlitwami, nie tylko po to, żeby nieustannie doświadczać Jego miłości, ale tak, żeby z tą miłością wychodzić do innych ludzi i uważnie wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Pan Bóg, jakie daje nam zadania. I kiedy trwamy na modlitwie, Bóg podpowiada nam, co możemy zrobić, kiedy wychodzimy z kościoła, jakie dobro możemy pełnić, jakie dobre uczynki możemy sprawiać dla drugiego człowieka. W ten sposób chcę, byśmy go naśladowali. Życie Jezusa na ziemi było wypełnione pełnieniem dobrych uczynków. Jezus nie tylko inicjował dobre uczynki, ale w każdej sytuacji, jaka go spotykała, zdawał się zadawać pytanie swojemu Ojcu. Ojcze, co mogę dobrego zrobić dla tych ludzi, którzy do mnie przyszli? Co mogę dobrego uczynić dla tego człowieka, który do mnie podszedł, który ze mną rozmawia? I tego Pan Jezus pragnie od nas, byśmy zadawali sobie pytanie przed każdym człowiekiem, który nas prosi o jakąś przysługę, bądź nie ma odwagi, by to uczynić. Co dobrego mogę uczynić dla Ciebie? Smuci się i cierpi, gdy w takich sytuacjach wyrastają nam kolce, gdy budujemy przed sobą mur, o który musi się nieustannie obijać drugi człowiek, a w nim Chrystus. Aby w naszym życiu spełniało się podobieństwo do Jezusa, nie unikajmy okazji do pełnienia dobrych uczynków. Czasem trzeba niewiele. Dobrego słowa, okazanej życzliwości, cierpliwości, uśmiechu, ofiarowania swojego czasu czy zainicjowania radości. To wszystko wypełnia słowa zawarte w Piśmie Świętym, w liście do Efezjan. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. I na koniec, pamiętajmy także, że nasze trwanie w świątyni to także wpatrywanie się w ukrzyżowanego. Dlaczego to jest ważne? Bowiem za dobro, które Jezus pełnił, został ukrzyżowany. Ale mimo tego nie odwrócił się od ludzi, ukochał ich do końca. Jezus tym znakiem krzyża uczy nas, że wielokrotnie w naszym życiu będzie tak samo, że za dobro, które czynimy, dostaniemy w zamian cierpienie, odrzucenie, zło. Ktoś rzuci na nas krzyż. Ale właśnie w takich sytuacjach trzeba naśladować Jezusa. Tak jak On, oddawać takich ludzi Bogu Ojcu, tłumacząc zło, które od nich doświadczamy, nie wiedzą, co czynią, tak jak Jezus tłumaczył przed Ojcem swoich oprawców. Dziękujmy Bogu za to doświadczanie krzyża, odrzucenie przez ludzi, bo właśnie wtedy mamy okazję, by okazać Bogu i innym ludziom naszą doskonałą miłość. I niech naszą nauczycielką i przewodniczką w tych trudnych momentach będzie dla nas Maryja. To właśnie ona przebaczyła tym, którzy zabili jej syna. Ona szczerze ich kochała. Ona modliła się za nich. Niech Maryja będzie dla nas wzorem, jak postępować w najtrudniejszych momentach naszego życia. Niech nasza obecność w tej świątyni, w której też przychodzimy do naszej Matki, będzie okazją, by też jej powierzać to, co jest dla nas trudne i by od niej uczyć się, jak żyć, jak stawać się świętym, jak doskonale naśladować jej Syna Jezusa Chrystusa. Amen.